Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam do wysłuchania katechezy. Dzisiaj będziemy mówili o modlitwie pańskiej, o modlitwie Ojcze Nasz i o pierwszej prośbie: święć się imię Twoje. Jak dobrze, że Jezus modlił się przy uczniach, że oni mogli modlić się z Jezusem, że Pan Jezus powiedział do uczniów: a wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego dawaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Jezus nie zmawiał tej modlitwy, bo modlitwy się nie zmawia, po prostu modlimy się. Modlitwa to jest wyznanie. Jezus przyzwyczaił nas do tego, że słowo Bóg, a w szczególności słowo Ojciec, w Jego ustach to jest Abba, to jest mój Ojciec. I my też chcemy, tak jak Jezus, bo do tego On nas zachęca, mówić do Ojca, który jest w niebie: mój Ojcze, nasz Ojcze. Już jako 12-letni chłopiec Jezus mówi do Maryi i Józefa, gdy po 3 dniach go odnajdują w świątyni. Pamiętamy tę scenę. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co jest Ojca mego? A w czym my powinniśmy być? Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? A u kresu swego ziemskiego życia, gdy wypowiadał modlitwę arcykapłańską, a więc na zakończenie swojej misji, gorąco prosił Boga: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim, w imieniu Twoim, tych, których mi dałeś. I dalej: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem. Tak samo w zapowiedziach ostatecznych spraw, gdy Jezus głosi: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, w przypowieści o sądzie. I wreszcie w uszach brzmią nam te ostatnie słowa: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. A także w zapowiedzi po zmartwychwstaniu: ześlę na Was obietnicę mojego Ojca. Jezus Chrystus, który zna Ojca, nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić, w szczególny sposób objawia Ojca w modlitwie pańskiej. Uczniowie, gdy słyszą słowa tej modlitwy, gdy słyszą modlitwę zaczynającą się od słowa Ojcze i z zachętą: tak się módlcie, to znaczy to jest też wasz Ojciec, muszą być najszczęśliwsi na świecie. To znaczy każdy z nas ma uczestnictwo, zachęcony przez Jezusa do modlitwy Ojcze. W tej modlitwie jako bracia możemy do Boga wołać Ojcze, możemy Boga nazywać Ojcem. Nie ma modlitwy piękniejszej, nie ma rzeczywistości, która byłaby dla nas radośniejsza, że możemy do Boga mówić Ojcze. I wypełniają się słowa tego prologu zawartego w Ewangelii Janowej: wszystkim, którzy je przyjęli, czyli wszystkim, którzy przyjęli słowo, które stało się ciałem, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, to znaczy, żeby do Boga mówić Ojcze. Jak możemy być szczęśliwi, że mamy Ojca, a naszym Ojcem jest Bóg w niebie? Pamiętacie może, kiedy w początkach omawiania modlitwy pańskiej mowa była o tych 7 prośbach i 7 błogosławieństwach, które nam modlitwa pańska przynosi. Pierwsze 3 odnoszą się właśnie do Ojca. Twoje imię, Twoje królestwo, Twoja wola. Dlaczego tak? Bo kochamy. Bo kochamy. Bo Bóg jest pierwszy, a nie ja. Chrześcijanie, którzy modlą się, mówiąc Ojcze nasz, ale sercem nastawieni są na siebie. Serce mają tylko skierowane we własnym kierunku. Tak naprawdę nie modlą się uczciwie tymi słowami. Ojcze nasz, święć się imię, przyjdź, bądź. Ty, Ojcze, a nie ja. My jesteśmy później. Daj nam, odpuść nam, nie wódź nas, zbaw nas. Ale i my tu nie jesteśmy najważniejsi. Najważniejszy jest Bóg, który jest dawcą, który daje dobre dary swoim dzieciom, gdy go poproszą. Właściwą cechą miłości przecież jest przede wszystkim pamięć o tych, których kochamy, a nie tylko o sobie. My nawet w miłości zapominamy o sobie po to, żeby ukochać jeszcze bardziej tę drugą osobę, którą miłujemy. Zobaczmy, że w żadnej z tych trzech próśb nie wymieniamy nas, ale ogarnia nas gorące pragnienie, ogarnia nas nawet niepokój umiłowanego Syna o chwałę Jego Ojca. Pamiętajmy jednak, gdy się modlimy o cokolwiek, jak modlił się Pan Jezus, w jakiej kolejności wypowiadał prośby. Choćbyśmy znaleźli się w największych potrzebach, rozpoczynając modlitwę, najpierw zajmijmy się Bogiem. Nie sobą, Bóg jest pierwszy. Stąd Twoje imię, Twoje królestwo, Twoja wola. Święć się, przyjdź, bądź. Bóg objawia się w historii Izraela. Stary Testament nie daje nam systematycznej nauki o Bogu, mówi o Bogu w obrazach, z których każdy przedstawia tylko maleńki fragment tajemnicy. Stąd monos theos, jeden Bóg. Monoteizm, który wyklucza politeizm, czyli wielobóstwo, i henoteizm, czyli wiara w jedno bóstwo, ale dopuszcza istnienie innych, czyli właśnie takie trochę Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Taki henoteizm myślę, że jest rozpowszechniony dzisiaj także wśród wielu chrześcijan. Wiara w jedynego Boga jest w Izraelu tymczasem czymś bezdyskusyjnym, choć obok był obecny politeizm. Wiara ta nie pojawia się jednak od razu, ma swoją historię. Niektórzy twierdzą, że monoteizm utwierdził się za Mojżesza, to jest XIII wiek przed Chrystusem, inni, że dopiero w niewoli babilońskiej. Jeszcze gdy mówimy o tych terminach, takich jak monoteizm, politeizm, henoteizm, to jeszcze można mówić o monolatrii na przykład, a więc oddawaniu czci jedynemu Bogu bez wnikania, czy istnieją inni bogowie. Różne były te etapy mówienia o imieniu Bożym. To imię Boże omawiamy szerzej przy okazji innych punktów katechizmu Kościoła katolickiego, gdy rozważamy te imiona, ale powiedzmy sobie przynajmniej po części tutaj przypomnijmy sobie tę naukę o Bożym imieniu. Otóż w kręgu kultury hebrajskiej imię wyrażało charakter osoby noszącej je, a poznanie czyjegoś imienia, nadanie imienia, zmiana imienia mogły wyrażać zmianę relacji między osobami, między osobą a światem. Dlatego zobaczmy, że Bóg wielokrotnie podkreślał fakt zajścia zmian takich relacji poprzez zmianę znaczenia, a więc Abram, Abraham, Jakub, Izrael, Szymon, Piotr. Warto wiedzieć, że podobne przeżycie czeka także ciebie, mam nadzieję. W Księdze Apokalipsy jest opisane nawiązanie nowej relacji między Bogiem a zbawionym człowiekiem. Napisane jest w drugim rozdziale, że otrzyma on biały kamyk, a na nim wypisane imię nowe. Imię nowe, zmiana relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a więc to nawiązanie relacji jeszcze głębszej, gdy będziemy Boga widzieli takim, jakim jest. Ujawnienie komuś swojego imienia oznacza wejście z nim w bliższą relację. I gdy mówimy o imionach Bożych, bardzo krótko tutaj El, czyli Bóg Ojców, 240 razy w Starym Testamencie. Bóg objawia swoje imię po raz pierwszy Abrahamowi. Objawienie imienia El Shaddai, czyli Bóg Wszechmocny, Wszechmogący, Abrahamowi, to równocześnie objawienie głównych cech charakteru Boga. Wszechmocny ujawnia nie tylko wszechmoc, ale też rodzaj przyzwolenia Boga na poznawanie Boga przez człowieka, a więc ofiarowanie człowiekowi przez Boga, poznanie Jego imienia oznaczało ofiarowanie Mu pewnej bliskości, wspólnoty z Nim. Gdy Bóg objawia swoje imię, To znaczy zaprasza człowieka do tego, żeby tworzył z nim wspólnotę, żeby tworzył z nim bliskość. Inne Simeon, Adonai, mój Pan, chociażby w księdze Izajasza, tak również zwykle czytano i czyta się do dzisiaj tetragram, który występuje w tekstach biblijnych, a więc te spółgłoski IJHWH, z szacunku dla imienia Bożego. Dlatego też w wielu współczesnych przekładach Biblii w miejsce występującego w oryginale tetragramu wpisuje się Pan. Wynika to z szacunku dla Bożego imienia Jahwe, że my jakby jesteśmy, no, kim my jesteśmy, żebyśmy wypowiadali imię Boże? To jest właśnie to myślenie, ten szacunek. Dlatego Adonai. Mamy też Elohim, a więc Bóg. W liczbie mnogiej występuje Elohim 2600 razy w Starym Testamencie, a więc niezwykle często. W Starym Testamencie istnieje kilka imion Boga z przedrostkiem El, czyli Bóg. Szczególnie często pojawiają się one w Księdze Rodzaju. Można tam znaleźć El Elyon, a więc Bóg Najwyższy, El Roech, czyli Bóg, który widzi, El Olam, Bóg Wiekuisty, El Shaddai, jak mówiliśmy, Wszechmogący, Wszechmocny. Jest to pierwsze imię, pod jakim dał się poznać. Albo Melek w psalmie 29, król Sabaot, czyli Pan Zastępów, który wyraża koncepcję Boga jako wojownika. Ale przede wszystkim Bóg ukazuje się jako przyjaciel człowieka, jako obietnica, jako ten, który mówi swoje imię, czyli angażuje się w relacje z człowiekiem, w przyszłość człowieka. Mamy Boga Mojżesza i wyjścia z Egiptu, Bóg wyjścia, gdzie objawia imię Ja Jestem, czyli ten hebrajski tetragram JHWH. Gdy wyzwala z Egiptu, gdy zawiera przymierze na Synaju, gdy objawia wreszcie imię w Księdze Wyjścia, 3:14, jestem, który jestem, bliskość Boga, troska Boga o człowieka, to imię otoczone wielkim szacunkiem. Jestem, który jestem. Skąd tyle imion? Otóż dlatego popatrzmy, że one podawane są w konkretnych sytuacjach, a więc tak personifikując, moglibyśmy powiedzieć, że dotyczą charakteru Boga, dotyczą relacji między Bogiem i człowiekiem. Wielość tych imion jedynego i prawdziwego Boga to jest taka dynamika Bożych interwencji w życie swojego ludu. Bóg interweniuje w konkretnym momencie, Bóg interweniuje w konkretnej sytuacji i objawia jakąś cząstkę siebie człowiekowi. I występuje dlatego pod imieniem Bóg Najwyższy, albo Bóg Wiekuisty, albo Bóg, który widzi, Bóg Wszechmogący, Król, Pan Zastępów, Wojownik. To są te imiona, które w konkretnej sytuacji życia ludu Bożego, ludu wybranego, Bóg przedstawia, interweniując w danym momencie historii swojego ludu. Dzisiaj mówimy o tym, o tej prośbie, święć się imię Twoje. Bóg jest pierwszy, dlatego dbamy o chwałę Boga. Kto mógłby uświęcić Boga? Czy ja? Przez to, że wypowiem święć się imię Twoje, uświęcam Boga? Kto mógłby uświęcić Boga, skoro to On sam uświęca? On jest uświęcicielem. Natchnieni słowami, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Prosimy, abyśmy uświęceni przez chrzest wytrwali w tym, czym zaczęliśmy być. To jest właśnie ta prośba. O wytrwałość w tym, czym zaczęliśmy być świętymi, zaczęliśmy być w chrzcie świętym. Prosimy o to codziennie, bo codziennie popełniamy grzechy, bo powinniśmy zmywać nasze przewinienia przez nieustanne podejmowanie uświęcenia. A dlatego też uciekamy się do modlitwy, by ta świętość w nas trwała. To znaczy święć się imię Twoje. Niech Twoje imię będzie święte, czczone przez wszystkich, upragnione przez wszystkich, wzywane przez wszystkich, bo w Twoim imieniu jest zbawienie. I dlatego Cyryl Jerozolimski w katechezie mistagogicznej mówi, że imię Boże jest święte z natury. Jest święte z natury, bez względu na to, czy mówimy o tym, czy też nie. Ponieważ jednak niekiedy grzesznicy mu bluźnią, jako napisane jest, z waszej winy poganie bluźnią imieniu Bożemu? Dlatego prosimy, aby się święciło wśród nas imię Boże, żeby pośród nas to imię Boże było uświęcone w mowie, w myśli, w czynie. Nie żeby zaczęło być święte, bo ono jest święte z natury, lecz aby dla nas stało się święte. A to w ten sposób, że sami się uświęcimy i czynić będziemy to, co jest święte. W ten sposób uświęca się imię Boże pośród nas. Na przykład święty Piotr Chryzolog mówi: prosimy Boga, by święcił swoje imię, gdyż przez świętość swoją zbawia On i uświęca wszelkie stworzenie. Chodzi o imię, które daje zbawienie upadłemu światu. Ale prośmy, by to imię Boże było uświęcone w nas przez nasze życie. Bo jeśli dobrze żyjemy, imię Boże jest błogosławione, a jeśli źle żyjemy, jest ono znieważane, jak mówi apostoł, z waszej przyczyny poganie bluźnią imieniu Boga. Modlimy się więc, abyśmy byli godni stać się świętymi, jak święte jest imię naszego Boga. A Tertulian mówi tak: gdy mówimy święć się imię Twoje, prosimy, aby było ono uświęcone w nas, którzy jesteśmy w Nim, ale także w innych, na których łaska Boża jeszcze oczekuje, by wypełniać przykazanie, które zobowiązuje nas do modlitwy za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Oto dlaczego nie mówimy dokładnie święć się imię Twoje w nas, ponieważ prosimy, by święciło się ono we wszystkich ludziach. To mówi Tertulian. A więc zobaczmy, jak ważna jest ta prośba. Święć się imię Twoje. Prosimy Boga, by święcił swoje imię, gdyż przez świętość zbawia On, uświęca wszelkie stworzenie. Gdy mówimy święć się imię Twoje, oddajemy też, prosimy Boga, żeby nasze życie było uświęcone poprzez Jego świętość. Ale przedostanie się dzisiaj z dobrą nowiną, chociażby z tą o świętości imienia Bożego, o której mówi Tertulian, by było ono święcone wśród wszystkich ludzi, jest dzisiaj bardzo trudne, bo uświęcenie imienia Bożego jest dzisiaj zabijane w nas. Chodzi o to, żebyśmy nie święcili imienia Bożego. Żebyśmy go nie święcili, to znaczy, żebyśmy nie uświęcali swojego życia Jego świętością. Dlatego na przykład... To jest jeden z przykładów. Ludzie oswajani są z kiczem, z taką łatwością, łatwizną zachowań. Do kościoła można wejść dzisiaj byle jak, na ramkach, w stanikach, nie wiem, jeszcze w innych, różnego, roznegliżowany generalnie, jak na plażę. Bo co za różnica, prawda? Dzisiaj się tak mówi, no co za różnica. Przed Bogiem mam stanąć taki, jaki jestem. No to jest prawda. Tylko z takim sercem, jakie mam, i prosić Boga o to, o nawrócenie swojego serca. Ale nie w jakichś klapeczkach czy w czymś takich, bo imię Boże jest w nas zabijane. Szacunek do imienia Bożego jest w nas zabijane. Bogu nie mogę wyrządzić w tym wymiarze żadnej krzywdy, ale wyrządzam krzywdę sobie, bo zabijam imię Boże w sobie. Wiadomo, Bóg nas kocha, ale jeśli ktoś mnie kocha i ja mówię, że go kocham, bo moja obecność w kościele ma być wyrazem też tej miłości, to wymagam od siebie więcej wobec osoby, którą kocham, prawda? Jeżeli ja jestem w jakiejś, na przykład robimy teatr w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jeżeli jestem poza wykładami również w takiej relacji, że przygotowujemy teatr, różne rzeczy duszpasterskie, to tamto, siamto, i siłą rzeczy więcej czasu spędzam z niektórymi spośród studentów i te relacje są jeszcze pozawykładowe, no to wówczas więcej wymagam od nich także na zajęciach, na egzaminie. I wydaje mi się to być oczywiste, że im z kimś jesteś w lepszej relacji, tym masz prawo więcej wymagać od siebie w tej relacji, ale też oczekiwać, że ten ktoś nie będzie na tej relacji po prostu jechał jak na łysej kobyle. Tylko będzie się starał jeszcze bardziej, bo powiem tak, obciachem będzie zawalić u tego człowieka na przykład egzamin, zaliczenie czy coś. Obciachem będzie, skoro mamy dobrą relację. Obciachem będzie. I pamiętam swoje zajęcia jako studenta, gdy się jakiegoś profesora lubiło, tym bardziej przykładaliśmy się do tego, żeby lepiej zdać, bo jak popatrzeć na tego profesora, z którym w jakiejś zażyłości jesteśmy i mamy fajną, dobrą relację i nagle przychodzę i wykorzystując tę relację po prostu chcę się prześlizgnąć. No to jest nieporozumienie. Tak nie można. Więc jeśli Bóg cię kocha, i jeśli ty mówisz, że kochasz Boga, albo że chcesz Go kochać, to pytanie o tę naszą relację, tak? Pytanie, czy ja więcej wobec tego od siebie wymagam. Bo nie mogę wykorzystywać relacji, by lekceważyć. Przeciwnie, dobra relacja to większe wymagania od siebie i to jest normalne. Ewangelia jest wymagająca. A dzisiejsze wychowanie, ta kultura, albo powiedziałbym pseudokultura, raczej zawęża niż poszerza. I dlatego przychodzą różnego rodzaju załamania, depresje. Ludzie nie radzą sobie ze stresem, popełniają samobójstwa. Straszne, przeczytałem ostatnio statystyki, straszne są te statystyki o liczbie osób podejmujących skuteczne próby samobójcze. Rok 2007 3530, 2008 3964, a ostatnie lata 2012 4703, 2013 jaki skok, 6097, coraz więcej i to dramatycznie więcej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Co roku z powodu samobójstw z Polski znika jakaś, można powiedzieć, miejscowość. To jest straszne. Ludzie nie radzą sobie z samymi sobą, bo są rozbudzane ludzkie emocje. Chociażby zobaczmy, jak dzisiaj programy, to tylko gra na emocjach. W telewizji to jest gra na emocjach. Chodzi o to, by sprowokować ludzi do szybkich decyzji, do wyrobienia emocjonalnego stosunku, do ludzi, do poglądów. I jeżeli będą mieli taki wyrobiony stosunek emocjonalny, to nie wejdą na poziom racjonalny, czyli poziom myślenia i to samodzielnego myślenia, a nie podawanej interpretacji. I o to dzisiaj chodzi. To jest ciągle poziom igrzysk. Ciągle poziom igrzysk. Ale my, katolicy, my, dzieci Boga, mamy być odważni i wytrwali w tym wszystkim. I wiemy, że naszym zadaniem jest też nowa ewangelizacja, która zaczyna się od nas samych, jako grzeszników, największych grzeszników. I w lineamenta na synod biskupów czytałem, że nowa ewangelizacja to odwaga chrześcijan, która nigdy się nie poddaje i w sposób pozytywny szuka wszelkich sposobów, by nawiązać takie formy dialogu, które podejmują najgłębsze oczekiwania człowieka i jego pragnienie Boga, bo każdy człowiek tego Boga chciałby jednak poznać. Odwaga ta pozwala postawić sobie pytania i to na wszystkich płaszczyznach osobistej, małżeńskiej, rodzinnej, społecznej, politycznej, gospodarczej, także kulturowej. I tego, wiecie, chcą nas pozbawić. Pozbawić chcą nas tego sitzen bleiben, czyli tego miejsca życia. Ale zapominają ci, którzy chcą nas pozbawić tego sitzen bleiben, że odwaga towarzyszy Kościołowi od zawsze, że Kościół musi być odważny, że Kościół nie może tchórzyć przed światem i Kościół nie może oddawać pola, bo ewangelizacja jest synonimem misji, a Kościół ma być misyjny. Dlatego podczas każdej Eucharystii słyszymy idźcie, idźcie, to znaczy misjo, jesteście posłani. Wymaga umiejętności rozpoczynania od nowa, przekraczania granic, poszerzania horyzontów. I dlatego wspaniała definicja nowej ewangelizacji, także w kontekście tego święć się imię Twoje. Nowa ewangelizacja jest przeciwieństwem samowystarczalności. Ja mam. Co mnie obchodzi drugi? Ja mam. I polegania na sobie samym. mentalności status quo, czyli zawsze tak było, i takim przekonaniu, że wystarczy dalej postępować tak, jak się postępowało zawsze. Popatrzmy. To jest wspaniała definicja nowej ewangelizacji. I przypominam to, co mówił Paweł VI, który tak bardzo przed Janem Pawłem II jeszcze mówił o priorytecie ewangelizacji. Mówił, że nie będzie bez pożytku, jeśli poszczególni wierni i poszczególni głosiciele Ewangelii rozważą na modlitwie to zdanie. Ludzie, choćbyśmy nie głosili im Ewangelii, będą mogli zbawić się na innych drogach dzięki miłosierdziu Bożemu. Ale czy my sami możemy się zbawić, jeśli zaniechamy jej głoszenia z powodu gnuśności, lęku, wstydzenia się Ewangelii lub kierowania się fałszywymi poglądami? Jeżeli ja będę wstydził się z Ewangelii, to kogo ja przyciągnę do tej Ewangelii, której ja sam się wstydzę? Gdy się wstydzę imienia Bożego, gdy się wstydzę pochwalić imię Boga, gdy przechodzi kapłan, gdy przechodzi siostra zakonna, gdy kapłan niesie Najświętszy Sakrament, gdy przechodzę obok kościoła, obok krzyża, obok kapliczki. Kogo przyciągnie taka wiara, która wstydzi się Ewangelii? Nikogo nie przyciągnie taka wiara. To możemy sobie w ogóle darować coś takiego. Bo to jest niepociągające. Pociągająca jest miłość. Przyciągająca jest miłość. Ona daje nam takie, taką moc, żebyśmy poszli pociągnięci siłą tej miłości. Dlatego odwagi, chlubą i największym honorem jest wierzyć w Jezusa Chrystusa. Dobra nowina jest dla nas taka. Mamy Ojca, a nasz Ojciec jest w niebie. Naszym Ojcem jest Bóg. Jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy ludziom do przekazania wieść najradośniejszą, najpiękniejszą. Bóg zbawia i teraz jest czas zbawienia. Dobra nowina nie jest sprawą prywatną, wiara nie jest sprawą prywatną, bo Bóg przyszedł do każdego człowieka i w każdym człowieku ma się święcić imię Boga, a będzie ono się święciło, jeśli będzie święciło się w nas. Odwagi. Ale chciałbym o jeszcze jednej rzeczy dzisiaj powiedzieć. Obok uświęcania imienia Bożego w nas, w życiu społecznym, dochodzi również do profanacji imienia Bożego. Mówił o tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu podczas procesji Bożego Ciała. Mówił tak, oprócz tego pokarmu życiodajnego, jakim jest Eucharystia, dociera do nas niemal codziennie inny pokarm, który niesie spustoszenie nie tylko życia doczesnego, ale i wiecznego. Przykładem takiego zatrutego pokarmu są bluźniercze spektakle wyśmiewające w ordynarny sposób naszego Zbawiciela, drwiące z krzyża, który jest symbolem wszelkiego ludzkiego cierpienia. Wiecie, wyśmiewać cierpienie, szydzić z cierpienia, to jest największe okrucieństwo. Także w tak zwanej sztuce. Wyśmiewać cierpienie, szydzić z cierpienia. Bóg, który zawisł na drzewie krzyża, oddał życie za nas. Wyśmiewać cierpienie to jest okrucieństwo, to jest barbarzyństwo. Branża kiczu, branża profanacji, branża antywiary, bo to nie są pojedyncze działania, to jest akcja, dlatego mówię branża, aspiruje do miana artystycznej. Kicz, profanacja i antywiara aspiruje do nazwy artysty. Gdzieś czytałem taki artykuł, w którym ktoś przypomniał, że kiedyś na murze widział napis Antychryst będzie artystą. Artystą właśnie w wymiarze kiczu. Szczególna perfidia, zakłamanie pojęć. Jak w historii, która dzieje się w raju, to jest nic nowego. Demon przychodzi pod pozorem dobra, pod pozorem praw człowieka, a jakże pod pozorem wyzwolenia. To jest w raju, w tej sytuacji opisanej w Księdze Rodzaju. Pod pozorem dobra próbuje się zniewolić człowieka. My tymczasem wiemy, że ku wolności wyswobodził nas tylko Chrystus. I poza Nim nie ma innego. Chrystus. Chrystus nas wyswobodził ku wolności. Widzenie człowieka przez pryzmat cielesności, emocjonalności, subiektywności. To jest widzenie człowieka niepełne. Przypomina dalej ksiądz arcybiskup Gondecki, ów typ kultury nazwany przez świętego Jana Pawła II liberalizmem prymitywnym stara się postawić na najwyższym piedestale wolność. Wolność, twierdzi się, dopiero wtedy staje się prawdziwą, kiedy nie ma przed sobą żadnych ograniczeń. Wolnym jest ten, kto nie jest czymkolwiek skrępowany, kto żyje wyłącznie według własnych osądów. Idąc tym tropem, jestem wolny wtedy, dopiero wtedy, kiedy każdemu mogę podać bezkarnie cyjanek. Jak będę mógł każdemu podać cyjanek, będę wtedy prawdziwie wolny. Jest to próba oderwania wolności od jej wymiaru etycznego, od wymiaru dobra i zła moralnego. I w konsekwencji prowadzi to do uwolnienia człowieka od odpowiedzialności etycznej, czyli do degradacji, do sprowadzenia człowieka do najniższych instynktów naszej natury. Zło gasi się złem, podobnie jak czyni ten, kto gasi pożar benzyną. Spróbujmy zgasić pożar benzyną. Przecież wiemy, że to jest absurdalne. Człowiek jest wolny, mówił Jan Paweł II. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno i w imię czego wolno? I trzeba sobie na to odpowiedzieć. Opowiedzieć się po stronie Boga i błogosławieństwa albo przeciwko Bogu i po stronie przekleństwa. Patrz, kładę przed tobą życie i śmierć, dobro i zło, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj życie, abyś żył. I Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego uważa odwołanie obrażającego Boga spektaklu na Malta Festival Golgota Piknik w reżyserii Rodriga Garcia za pogwałcenie konstytucyjnych praw obywateli do bezpieczeństwa, wolności wyrażania poglądów, wolności twórczości artystycznej i wolności korzystania z dóbr kultury. Co ciekawe, chociaż organizatorzy tego festiwalu odżegnywali się od zarzutów, że spektakl jest bluźnierstwem, uderza w prawa chrześcijan, to sam reżyser Rodrigo Garcia mówi wprost, że jego sztuka na pewno obraża katolików. Zapytany przez Gazetę Wyborczą, czy Golgota Piknik zawiera elementy, które mogą obrazić katolików, odpowiada na pewno i co z tego. Są też takie, które obrażają wegetarian. Jestem pewny, że mogą się czuć zaniepokojeni w czasie spektaklu. A minister kultury Małgorzata Omilanowska, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, odnosząc się do Golgota Piknik, powiedziała, że najważniejsza jest autonomia twórców, prawo do wypowiedzi artystycznej, wolności słowa i prawo organizatorów do programowania działań artystycznych. Minister kultury rządu polskiego w ten sposób mówi. Mało tego, reżyser wyraża zgodę na publiczne zapisy spektaklu, udostępnia scenariusz. Chodzi o to, by zło się rozprzestrzeniało. Ktoś za to zapłaci oczywiście. Ktoś za to zapłaci i ktoś daje potężne pieniądze na to. Dadzą ludziom truciznę za darmo, a ludzie będą się cieszyć. Cyjanek podadzą za darmo w imię wolności, a ludzie będą się cieszyć. A ludzie, ponieważ za darmo, zażyją. Uważajcie. Trucizna rozdawana za darmo nie traci właściwości trucizny. Nie staje się lekarstwem dlatego, że ktoś ci da to za darmo. Uważaj. Bo chcą wystawiać to w teatrach, zanosić do bibliotek, na place. To ma być, zauważmy, wystawiane i czytane kiedy? W uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Gdy imię Boże miało być uczczone, komuś zależy na tym, by było sprofanowane. To nie są przypadki. To jest absolutnie demoniczne. Właśnie w ten sposób działa zły. To nie są żarty. To nie jest sztuka, to jest działanie złego. Chcą wsączyć w ludzi truciznę pod pozorem dobra i wolności. Święty Jan Paweł II pisał, jeżeli jestem wolny, to znaczy, że mogę używać własnej wolności dobrze albo źle. Jeśli używam jej dobrze, to i ja sam przez to staję się dobry, a dobro, które spełniam, wpływa pozytywnie na otoczenie. Jeżeli zaś źle jej używam, konsekwencją tego jest zakorzenienie się i rozprzestrzenianie zła we mnie i w moim środowisku. Święty Jan Paweł II to mówił. W akcję podawania trucizny pod pozorem dobra zaangażowały się m.in. teatry. Teatr Trzy Rzeczy w Białymstoku, Teatr Polski imienia Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Centrum Kultury w Lublinie, Narodowy Teatr Stary imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Teatr Nowy w Krakowie, Teatr Studio z Warszawy, Nowy Teatr z Warszawy, TR Warszawa, Teatr Druga Strefa z Warszawy, Teatr Dramatyczny z Wałbrzycha, Teatr Polski we Wrocławiu, Koło Naukowe Teatrologów UAM, to ma być w Kolegium Majus UAM, ciekawe, Kolegium Majus, szacowne, Teatr Rozrywki z Chorzowa, Teatr Pinokio w Łodzi, ICK, Centrum Kultury, Teatr Sztuk w Jaworznie. W Jaworznie. Zasada korzystania z wolności jest prosta. Korzystając z jakiejkolwiek wolności, nie wolno nam naruszać praw innych osób. Korzystając z wolności słowa, nie wolno poniżać, wyśmiewać, obrażać innych ludzi i wartości, których oni wyznają. Poszczególni ludzie zbiorowości ludzkie w korzystaniu ze swoich praw są zobowiązani prawem moralnym do brania pod uwagę również praw innych ludzi oraz swoich obowiązków wobec innych i wobec dobra wspólnego wszystkich, ponieważ wolność nie jest w pierwszym rzędzie prawem jednostki, ale jest odpowiedzialnością wobec bliźnich. Wolność ma oczy otwarte, a nie zamknięte na zło. Dlatego też nigdy nie uznamy powiedzenia: wolność ekspresji, nawet wulgarnej, jest dla nas święta, za hasło rozumne. To jest głupie. To jest głupie. Dlatego jak pisał kardynał Chląd i co przypomniał przewodniczący konferencji episkopatu, błąd i fałsz będziemy uważali zawsze za błąd i fałsz, grzech za grzech, przewrotność za przewrotność. Gdybyśmy milczeli, bylibyśmy milczącymi i bezużytecznymi psami Kościoła. Dlatego niech ta prośba Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, niech wybrzmiewa w nas i niech serce Jezusa będzie uwielbione. I szczególnie stawmy się także jutro w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa do kratek konfesjonału, przed Najświętszy Sakrament, odmawiając litanię ku Jego czci, modląc się. Niech to wyzwoli potężne pokłady dobra, jako odpowiedź również na to, by podawano nam truciznę.